Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Muszę się tutaj zorganizować przez chwilkę. Zawsze się boję tych nutowych stojaków, bo one są strasznie delikatne. Po prostu boję się, że mi wszystko zaraz spadnie. Dzięki bardzo. Bardzo mi się podoba hasło, usłyszeć Boży głos. Usłyszeć Boży głos i ja dzisiaj właściwie będę chciała mówić o tym, żeby udało się nam przez te wszystkie inne głosy przebrnąć. Modlę się też o to, żebym potrafiła powiedzieć Wam to, co gdzieś mam w sercu, dlatego że przygotowałam się oczywiście na spotkanie z Wami, ale tak mi się czasami zdarza, że w ostatniej chwili wszystko zmieniam i to jest właśnie ten moment. Wszystko pozmieniałam i właściwie mogę powiedzieć, że ja nie wiem, czy jestem dzisiaj przygotowana do tego, co Wam mam powiedzieć, więc błagam, słuchajcie mnie sercem i jak coś będę plątać, no to spróbujemy to odplątać. To są bardzo świeże rzeczy, które Pan Bóg wywraca gdzieś w moim sercu, w moim umyśle, ale pomyślałam sobie, traktuję Was już jak znajomych, jestem u Was drugi raz, więc zaryzykuję. Boże, Duchu Święty, bardzo potrzebuję Twojej pomocy i tego, żebyś pomógł mi powiedzieć to wszystko, co mam. Notatki mam po prostu bałaganiarskie. Dobrze, że moja Biblia nie jest bałaganiarska. Słuchajcie, dzisiaj chcę mówić o marzeniach, o takich marzeniach, które Bóg wkłada w nasze życie albo które wkładał w nasze życie. I teraz chcę modlić się też o to, żeby Duch Święty położył palec na Waszym życiu, przypomniał Wam wszystko to, co złożył w Wasze życie. Wiecie, to nie zawsze są jakieś takie super duchowe doświadczenia, kiedy Bóg wkłada coś w nasze życie, bo my się czasami rodzimy z tym, co Bóg włożył w nasze życie. Ja chcę się modlić teraz, Duchu Święty, w czasie tego spotkania przypominaj nam, co tak naprawdę włożyłeś w nasze życie, do czego nas przeznaczyłeś, jakimi marzeniami nas naznaczyłeś i co może gdzieś po drodze zgubiliśmy. Amen. Właśnie chcę mówić o tym, o marzeniach. Chcę mówić o marzeniach i może wiecie, marzenia to jest takie, ja nie znajduję dobrego słowa w języku polskim, żeby oddać to, co to są marzenia. W Biblii to jest, czy w języku angielskim to się zamiennie używa. To są sny, to są marzenia, to są wizje, to jest wszystko to, co Bóg właściwego składa w naszym sercu. Ja bym dzisiaj chciała mówić o tym, żebyśmy obudzili na nowo to, co Bóg włożył w nasze życie. Może teraz wkłada, ale może wkładał wcześniej. Myślcie o tym i bądźcie otwarci na to, co gdzieś pojawia się w waszych sercach, w waszych myślach. I powiem wam, nie bądźcie tacy skromni i oszczędni w tym. Bądźcie w tym tacy, jak nasz Pan Bóg, szeroko. Nawet może ekstrawagancko. Nie bójmy się tego słowa. My tacy jesteśmy w rzeczach bardzo, bardzo skromni wiele razy, kiedy to dotyczy nas. Wiecie, bo chciałabym też, żebyście nie zawężali tych waszych marzeń i tych waszych, tego, co Bóg do was składał, tylko do przedziału Kościoła albo życia z Bogiem. Dlatego, że całe nasze życie jest z Bogiem. Wiecie, nasze życie w pracy, nasze życie w szkołach, nasze życie w rodzinach, wszędzie tam, gdzie jest nam niewygodnie, to wszędzie jest życie z Bogiem. Ja bym chciała, żebyśmy tak postrzegali to. Życie z Bogiem dotyczy całego naszego życia, całego 100% po prostu. I powiem wam, życie z Bogiem dotyczy tych czarnych miejsc, których się wstydzimy, których nigdy nie chcielibyśmy wyciągnąć na zewnątrz. To też jest życie z Bogiem. I ja powiem wam, że myślę, że będę mówić o historiach, więc wy jakoś pewnie się odnajdziecie w tym. No więc wiecie, jaki temat jest, tak? Więc bardzo bym chciała, żebyście ten Boży głos usłyszeli, głos Ducha Świętego i żeby wam wyciągał to, co kiedyś włożył. Wiecie, gdy Izrael szedł do ziemi obiecanej, to było to, co Bóg im włożył. Ziemię obiecaną im pokazał. I po drodze do tej ziemi obiecanej, po drodze do tych marzeń, które były bardzo daleko, jakby się wtedy wydawało, na tej drodze oni spotkali olbrzymów, tak? I powiem wam, że kiedy idziemy na drodze naszych marzeń, idziemy za tym, co nam Pan Bóg wkłada, to spotykamy takie historie, że mówimy, to nie mógł być Bóg. Słuchajcie, to mógł być Bóg. Patrzymy na Boże historie, na historie, które są w Biblii, odnosimy je do swojego życia. Kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, spotkał po drodze olbrzymów. Kiedy my idziemy za naszymi marzeniami, tymi, które Bóg włożył nam w serce, w nasze życie i one są autentyczne i spotykamy olbrzymów, to jest dobrze. Chociaż my nie twierdzimy, że to jest dobrze. My chcielibyśmy uciec, ominąć ich i czasami mówimy, to nie Bóg, skoro to są takie przeszkody. Dzisiaj bym chciała wam pokazać, to jest już odkrycie mojego życia ostatnich tygodni, ostatnich dni, że tak, że to jest dokładnie, jesteśmy na właściwej drodze. Ostatnio usłyszałam takie zdanie, że jeżeli idziesz do swojej ziemi obiecanej, a nie spotkałeś po drodze olbrzymów, to ty jesteś turystą zwiedzającym tą ziemię obiecaną i to niekoniecznie jesteś na właściwej drodze. Zawsze, kiedy Pan Bóg położy rękę na naszym życiu i włoży nam coś, co zdecydowanie przerasta nasze możliwości, mówimy, to zostanie tylko w sferze marzeń. Pojawią się trudności. Kiedy myślę o tych olbrzymach i myślę sobie, co to są te olbrzymy, które wyrastają na naszej drodze, to wiecie, chcę podzielić się z wami historią Józefa. I ta historia Józefa to jest pierwsza księga Mojżeszowa od 37 rozdziału, słuchajcie, do 50. Obiecuję, że się zmieszczę do 10:30. No więc o co tutaj chodzi w tym? Otwórzmy sobie może. Józef to był młody człowiek. Ja będę opowiadać, trochę będę czytać, ale niedużo będę wam opowiadać tą historię. Wszyscy pewnie ją świetnie znacie, ja ją też świetnie znam. I co chwilę odkrywam jakiś inny aspekt tej historii, która bardzo jest dla mnie prawdziwa i bardzo dotyczy mojego życia. Życia pewnie wielu z nas. Słuchajcie, Józef był takim młodym człowiekiem, który miał marzenie. Miał marzenie, miał sen. Miał 17 lat, kiedy miał ten sen. Przyszedł do swojego ojca i do swoich braci, opowiedział ten sen. I wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? Pamiętacie? Wyśmiali go. 37:10. Co tam ojciec powiedział? A gdy to Józef opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec. Rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, twoja matka i twoi bracia mielibyśmy przyjść i ci się pokłonić do ziemi? I wiecie, to są takie momenty, gdzie przychodzimy ze swoimi marzeniami do bezpiecznego miejsca, do miejsca naszej rodziny. Ja pomyślałam sobie, kiedy to się tylko zaczęło bardzo dotykać mojego życia, bo pomyślałam sobie, tak, w bezpiecznym miejscu bardzo często wyrastają nam te olbrzymy, których byśmy się nie spodziewali. Właśnie ojciec. Wiecie, kiedy historię Józefa śledzimy, będziemy dalej o tym mówić, to się okazuje, że gdyby ojciec zatrzymał się chwilkę nad tym, co powiedział Józef i powiedział... No może gówniarz niewłaściwie się zachowuje. Może jest trochę arogancki, ale zastanówmy się, co on mówi. To może nie doszłoby do tego, że cała rodzina by się rozleciała. Może bracia by inaczej spojrzeli. A gdyby nawet ojciec zawalił rzeczy, to może byłaby taka sytuacja, że bracia by zwrócili uwagę, powiedzieli, no może ty młody jesteś, niewłaściwie tutaj do nas mówisz i niewłaściwa treść, ale gdybyśmy się nad tym zastanowili, to może nie byłoby takiej traumy, jaka się rozegrała. I wiecie, zawsze sobie myślę w takich sytuacjach, że zdarza się tak, że przychodzimy z naszymi, właśnie z tym, co naprawdę Bóg nam powiedział, przychodzimy do najbliższych i oni po prostu sobie z tego robią niezłą kpinę. I właściwie tak, ojciec nie rozumie tego, co Józef do niego mówi. Bracia, właściwie w braciach pojawia się coś takiego, że oni z niego kpią, ale ta kpina to jest mało. Oni w taki sposób z niego kpią i szydzą, że właściwie doprowadzają swoje emocje do nienawiści. Wiecie, oni mają ochotę go zabić i to jest wyraźnie napisane. Pomyślałam sobie, wow, to aż tak mocno? No i co się dzieje, gdy marzenie nie umiera, mimo że jesteśmy źle potraktowani? Bo w takiej sytuacji marzenie może umrzeć. Zostaliśmy źle potraktowani przez najbliższych. Tutaj, kiedy usłyszałam i przeczytałam to, że właściwie marzenie, które jest wypowiedziane w bezpiecznym miejscu, może zostać tak spacyfikowane, że nigdy się nie podniesie. Wiecie, o czym pomyślałam? Boże, żebym ja nie była takim olbrzymem dla kogoś. Żebym ja nie była takim olbrzymem dla moich dzieci, dla moich przyjaciół, którzy przychodzą czasami z dziwnymi pomysłami. Żebym ja nie była takim olbrzymem, który spacyfikuje to, że ktoś przychodzi i mówi, Bóg mi powiedział. Wiecie, spotykacie się, wszyscy się z tym spotykamy, że ktoś przychodzi i mówi, Bóg mi powiedział, a ty myślisz, człowieku, ty nie ogarniasz własnego życia, tutaj z takimi wizjami do mnie przychodzisz. I dobrze, jak to zostaje tylko w sferze myśli, bo my często to wypowiadamy, to ogarnij się najpierw, a później tutaj przychodź z tym, co ci Bóg powiedział. Wiecie, Józef był nieogarnięty. Miał 17 lat i wiecie, jak 17-latkowi właściwie wiele wolno. Tak i mówimy, młody jesteś, przejdzie ci. I pomyślałam, Boże, błagam Cię. Wiecie, to tak mocno zapadło w moje serce, że pomyślałam sobie, nie chcę dla nikogo być olbrzymem na drodze do osiągnięcia Bożych celów. Jako rodzic, jako współmałżonek, myślę sobie, w tym jesteśmy świetni. Często uważamy, że szczerze wypowiemy jakąś opinię i że to jest po prostu szczerość z naszego serca. Wiecie, ja często taką szczerość w swoim wydaniu nazywam skrajną głupotą po prostu, z której nie można się później wycofać. Wiecie, słowa powiedziane można przeprosić, ale one już poszły, ich nie cofniemy. Więc myślę sobie, Boże, błagam Cię, spraw, żebym nie była olbrzymem. A jeżeli byłam, wiecie, stałam ostatnio przed kościołem, tak króciutko mówiłam o tym i mówię, błagam, już was przepraszam, jeżeli komukolwiek stanęłam na drodze do Bożych marzeń. Jeżeli to mi się wydawało głupie. Wiecie, ojcu, który kochał swojego syna Józefa, to się wydawało absurdalne, co on powiedział. Braciom, którzy byli w jakiejś relacji, wiecie, jak jest z rodzeństwem, nie? Jesteśmy rodziną, ale czasami musi dużo lat upłynąć, zanim okaże się, że my mamy jakieś więzi ze sobą. Dalej. To tak tylko. No to więc Józef przychodzi z marzeniem do bezpiecznego miejsca. To powoduje, że on się znajduje, słuchajcie, nie został zabity, chociaż taki był plan. Tam jego brat chyba, Juda, jakoś go uratował z tego, ale został sprzedany do Egiptu, został sprzedany do niewoli. I właściwie możemy powiedzieć, że przyniósł marzenia w bezpieczne miejsce, przyniósł swoją wizję, którą gdzieś Bóg w niego włożył. I w związku z tym, duży skrót, dostał się do niewoli, tak? No ale w tej niewoli, wiecie, kiedy czytam 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jedna rzecz mnie bardzo zastanawiała dawno, kiedy czytałam tą historię i jakoś to mi w ogóle nie grało, bo Józef dostał się do niewoli i tu jest napisane, że Bóg był z nim. Myślę sobie, Boże, to Ty jesteś z nami wtedy, kiedy my jesteśmy w niewoli? Myślę o naszej niewoli. Pomyślcie o swojej. Co jest miejscem waszego takiego ograniczenia waszej wolności bardzo mocno. Tam jest napisane w drugim wierszu tak, w 39 rozdziale. Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu swego pana, Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość, służył mu, powołał go więc na zarządcę swego domu, powierzył mu całe swoje mienie. Widać, że Józef, słuchajcie, to był bardzo młody człowiek, potrafił się znaleźć, Boża ręka była nad nim i on potrafił znaleźć się w niewoli. Zyskał sobie tam przychylność. Ale myślę sobie, Bóg był z nim i wiecie, co się wydarzyło za chwilę? Został posądzony o gwałt, został posądzony o, nie wiem, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, molestowanie seksualne i z takim oskarżeniem trafił do więzienia. No i możemy powiedzieć, no ale my wiemy, że on był niewinny. Ale wiecie, tak przenieśmy się poza Biblię i jeżeli ktokolwiek ląduje w więzieniu z oskarżeniem o jakieś seksualne przegięcia, to w jaki sposób my myślimy? Tak normalnie. Mówimy, no niewinny, ale wiecie, za niewinność nikogo do więzienia nie wkładają. On nie poszedł, Józef, kiedy Bóg był z nim, on nie poszedł do tego więzienia na 48 godzin do wyjaśnienia. Wiecie, ile on był w tym więzieniu? Ktoś wie? Ile? No, 2, 3 lata. Myślę sobie, to był kawał czasu. No i jest w więzieniu, tak? Jest w więzieniu. I myślę sobie, Bóg był z nim, tak? To wszystko przez te marzenia? Wiecie, to się dzieje w czasie, tak? Jest w Egipcie, jest w niewoli, Pan Bóg jest z nim, dobrze mu się dzieje. Rozdział 40, szybko nam idzie, jeszcze 10 rozdziałów będziemy u celu. Więzienie. Józef jest w więzieniu, rozwija to, co Bóg mu dał, ćwiczy. Co on tam ćwiczy? Dalej ćwiczy te sny. Ja pomyślałam sobie, jejku, ile razy tak jest, że jeżeli Bóg coś włoży w nasze serce, my się tym podzielimy, ktoś to spacyfikuje, to my nigdy więcej tego nie używamy. Bo to znaczy, że no ktoś to zdeptał, to w takim razie nie urośnie. Wiecie, u Józefa nie dało się tego zdeptać. I myślę sobie, że to naprawdę to jest takie miejsce, gdzie należałoby stanąć i zapytać siebie, Boże, czy to, co włożyłeś w moje serce, czy ja pozwoliłam zdeptać komuś to? Czy ja pozwoliłam to zniszczyć? Kto taki się pojawił, że zdeptał to, co miało wyrosnąć? Józef siedzi w więzieniu, pamiętajcie, wyobrażacie sobie tą sytuację? Wyobrażajcie sobie. Siedzi w więzieniu, tak naprawdę jest niesłusznie oskarżony, ale to tylko on sam wie. I ćwiczy to, co Bóg mu włożył, czyli ćwiczy wykładanie snów. Myślę sobie, że gdyby nie ćwiczył tego, co Bóg mu włożył w miejscu więzienia, on by się z tego więzienia nie wydostał. Dlatego, że on opowiada, on tłumaczy sny współwięźniom, tłumaczy sen podczaszemu, tłumaczy sen piekarzowi. Ten sen się spełnia i w taki sposób, tak naprawdę, dużym skrótem, Józef wydostaje się z tego więzienia. Tak, myślę, że nikt by o nim nie pamiętał i nie zrobiliby rewizji procesu, żeby go po 2 latach zwolnić. No, wykłada, ale wiecie, to też jest tak, że myślę sobie, w tej sytuacji, gdzie Bóg był z nim w więzieniu, on mimo wszystko był bardzo raniony. Dlatego, że on wyłożył ten sen podczaszemu, wyłożył sen piekarzowi, spełniło się proroctwo, no, piekarz nie mógł się jakby zreflektować, bo zginął, no ale podczaszy wyszedł z więzienia i co zrobił? Zapomniał o Józefie zupełnie. I czasami tak jest, że wiecie, my się dzielimy tymi najfajniejszymi rzeczami, najskrytszymi, najcenniejszymi, które Bóg nam wkłada i się później okazuje, że ktoś nie pamięta i to w ogóle jest nieistotne dla kogoś. A my dalej siedzimy w więzieniu. Ale co się okazało? Okazało się, że minęło, że po upływie 2 lat przypomniało się podczaszemu, a to dlatego, że Faraon miał sen. Że Faraon miał sen, którego nikt nie był w stanie wytłumaczyć. I pomyślałam tak, Faraon to ktoś zupełnie obcy. Faraon to jest osoba, która ma władzę absolutną. To jest osoba wysoko postawiona. I myślę, ten młody człowiek, który przechodzi taką drogę, że Bóg wkłada coś w niego w wieku, powiedzmy sobie 17 lat, on przechodzi takie traumatyczne przeżycia, staje przed Faraonem, tylko dlatego, wiecie, czasami myślę, że może on nie rozumiał, ten Józef, bo jakoś się w ogóle nie bał. Nie spacyfikował tego, że kiedyś już powiedział coś, co Bóg włożył mu serce i jego życie zostało zmiażdżone, rozjechane. I on jeszcze następny raz staje przed kimś obcym, może nie miał nic do stracenia, skoro siedział w tym więzieniu z takimi oskarżeniami. Wiecie, może my siedzimy w takim miejscu totalnej beznadziei, bo chyba nie wiem, czy może być bardziej beznadziejne miejsce siedzieć w więzieniu za nic z takimi oskarżeniami i jeszcze w ogóle nie mieć żadnej możliwości wydobycia się stamtąd. No ale jest takie miejsce, gdzie on mówi, okej, rozumiem co Faraon, rozumiem sen Faraona i powiem Faraonowi, wcale się nie wywarło to na nim, to wiecie, spotkanie z ojcem i z braćmi, które było w przeszłości, nie wywarło na nim takiego, nie zmiażdżyło go tak, żeby się nie bał stanąć przed Faraonem. I znowu myślę, czy w naszym życiu nie pojawiają się takie momenty, gdzie to, co Bóg włożył, mówimy, ktoś nas tak zranił, że tymi ranami, wiecie, w tych ranach nie babłamy się 2 lata. My się czasami całe życie nas to trzyma i mówimy, nie możemy, bo wtedy ktoś coś zrobił, bo wtedy... Myślę sobie, słuchajcie, skoro nasze życie należy do Pana Jezusa, czy to nie jest tak, że nasz Pan Jezus jest w każdej sytuacji z nami w życiu. On nas nie zostawia wtedy, kiedy jest trudno. On nas nie zostawia wtedy, kiedy jest beznadziejnie. On nie cieszy się z tego miejsca, że jesteśmy poranieni. Powiem wam tak, On jest w tych wszystkich sytuacjach razem z nami. Więc dlaczego my nie przychodzimy do Niego i nie mówimy: Jezu, już dosyć tego bycia zranionym. Już dosyć tych konsekwencji, tych wszystkich ran, chorób i tego wszystkiego. Chcę do przodu. Chcę robić to, co włożyłeś w moje serce. Chcę rozwijać to, nawet jeżeli wszyscy dookoła patrzą i mówią: ty, co ty jesteś jakiś naiwny? Ty ogarnij się po prostu. Nie, ty ogarnij to, co Bóg do ciebie powiedział. Ja czasami myślę tak, dlaczego my wierzący ludzie bardziej zwracamy uwagę na to, co mówią wszyscy dookoła, nawet bliscy nam, niż na to, co Bóg do nas powiedział. Powiem wam, ja jestem pierwsza w tym rzędzie, do pokuty tak naprawdę. Bo ja zwracam na to uwagę i wiele, wiele słów głupio wypowiedzianych zatrzymało moje życie. Bo myślałam sobie, no nie, to są, wiecie, to są dla mnie autorytety, to są dla mnie bliscy, to są ci, których kocham. Myślę, hej, halo, słuchajcie, co jest dla nas ważniejsze? Wiecie, gdybyśmy naprawdę sobie zdawali sprawę z tego, że to Bóg do nas mówi, to byśmy szybko darli do przodu. To byśmy zostawili. I są takie jednostki, które mimo wszystko idą do przodu. I myślę sobie, ta historia z Józefem jest dla nas bardzo pouczająca. Ona ma tyle wątków, że wow, wow. No więc słuchajcie, jesteśmy w 41 rozdziale już i Faraon ma wytłumaczone sny. I wiecie co, tak kiedy czytam wiersz 33, tak. To jest ciekawe tutaj. 33 do 36. To miałam takie wrażenie, że kiedy Józef tłumaczy sen Faraonowi, on nie dość, że go tłumaczy, myślę sobie, że ta arogancja cudzysłów w nim została, bo on nie dość, że on zinterpretował ten sen, to on ośmiela się dawać Faraonowi instrukcje. Tak naprawdę. Słuchajcie, przeczytamy ten kawałeczek. 41 rozdział, 33 wiersz i dalej. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego, mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon, słuchajcie jaka forma, niech. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem, zbiera piątą część urodzajów ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wielkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą, niech, zboże, z polecenia Faraona. Niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Wiecie, kiedy to czytałam, to miałam takie wrażenie, może to jest nadinterpretacja, że to tak naprawdę było przeznaczone dla Izraela. I gdyby ojciec nie spacyfikował Józefa, to było to, co mógł mieć Izrael. Rozumiecie? To było to, co mógł mieć Izrael. Nie musiał później, ja pomyślałam, nie musiał później biegać i żebrać i kupować to, co było dla niego przeznaczone. Daje instrukcję Faraonowi. No i co? I zaraz później zostaje namiestnikiem Egiptu. Ma 30 lat. Od momentu pacyfikacji jego marzeń upłynęło 13 lat. Tylko 13 lat. Popatrzmy na swoje życie, jak czasami dużo czasu musi upłynąć, żeby nasze marzenia z powrotem powstały do życia. Żeby one z martwych wstały. Czasami tak umarły, że my ich w ogóle nie pamiętamy. Dlatego ja się ciągle modlę: Duchu Święty, połóż palec na tej grupie i przypomnij każdemu to, co złożyłeś w jego życiu, do tego, żebyśmy wszystko wykonali. Żebyśmy wykonali to, co on naprawdę włożył w nasze życie, a nie to, czym się koniecznie zajmujemy. I nie ograniczajcie się tylko do kościoła. Błagam. 41 wiersz i 46. Mam tutaj... 46 wiersz. A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona, objeżdżał całą ziemię egipską. No i tutaj się zaczyna takie mocne prosperity Józefa. I powiem wam, że to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo tutaj w tym momencie Pan Bóg zwraca moją uwagę na to, że jeżeli Bóg włożył ci marzenia, one z powrotem zmartwychwstają, to weź się do roboty. To weź się do roboty. Bo za tą pracą, wiecie, z jednej strony Bóg mówi, a z drugiej strony pracujesz. Wiecie, tak naprawdę Józef wziął się do roboty wtedy, kiedy mogło się wydawać, że a może mu się wydaje, a może to niekoniecznie jest tak. Wtedy wszystko było dobrze. Wiecie, jak jest dobrze, to my nie myślimy o tym, że będzie źle. To było 7 lat. On przez 7 lat ciężko pracował, żeby zbudować. Wiecie, jedna rzecz to jest przekonać Faraona, słuchaj, daj kasę na zbudowanie tych wszystkich spichlerzy, które mają zgromadzić to, o czym ci się śniło, o czym ci powiedziałem. Więc bierzemy się do ciężkiej pracy, kiedy nasze marzenia zmartwychwstają. Wiecie, nie mówimy czegoś takiego, to Pan, naprawdę to Bóg. Jeżeli to Bóg, to On to zrobi. I siedzimy z założonymi rękami. Okazuje się, że robi to albo ktoś inny, albo nikt tego nie robi. I jesteśmy takimi frustratami życiowymi, że Bóg wiele mówił, a nic się nie dzieje. A my siedzimy i mówimy, Bóg powiedział. Naprawdę to Bóg powiedział. No ja jestem przekonana, że to Bóg powiedział. Do mnie powiedział. Nic z tym nie zrobiłam. Więc Józef, kiedy wyłożył sen Faraonowi, wziął się po prostu do ciężkiej pracy, objeżdżał całą okolicę. Ciekawe było to, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ojciec i bracia nie rozpoznali, że naprawdę Bóg mówi do Józefa, a Faraon mówi w taki sposób do Józefa. A mówi do swoich dworzan właściwie. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak on? To jest dla mnie zadziwiające. Zadziwiające, pouczające i bardzo rozszerzające. Przeczytajcie dokładnie tą historię. Myślę, że Pan Bóg będzie do was dużo więcej mówił. I wiecie, Józef był człowiekiem rozsądnym, mądrym. Tu jest fajnie. Kto by był tak rozsądny i mądry jak ty? Wiecie, ja sobie tak napisałam i chciałabym jeszcze raz wam powiedzieć. Kto byłby tak mądry i rozsądny jak ty? Bo jeżeli Bóg do ciebie powiedział jakieś słowo, jakieś marzenie złożył w twoim życiu, jakieś zadanie do wykonania, to przeczytam ci to wyraźnie. Kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty, by to wykonać najlepiej na ziemi? Słyszycie to? Czy jeszcze raz wam przeczytać? Jeszcze raz. Jeżeli Bóg złożył w was marzenie i to może być mała rzecz, a może być wielka. Wielka, absurdalnie wielka. I to gdzieś w was powstaje i zmartwychwstaje. No to czytam wam. Kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty, by wykonać to, co Bóg włożył w wasze serce? Chcielibyście, żeby o was mówiono, Bóg jest, z tym jest Bóg. Z tym jest Bóg, ze wszystkimi wami. Jest Bóg wtedy, kiedy idziecie za tym, co Bóg włożył w was i powiem wam, nie zwracacie uwagi na olbrzymów, którzy wyrastają przed wami, bo tak naprawdę Biblia mówi o tym, że Bóg nie daje nic, co jest ponad nasze siły, więc każdy olbrzym, który wyrasta na drodze waszego życia, nie jest ponad waszą miarę. On tylko troszkę straszy. Dalej, bo jesteśmy w 41, a mamy już 28 minut. No więc do roboty. Samo się nie zrobi, słuchajcie. Nawet jak powstaje. No i tutaj się zaczyna bardzo fajne 4 rozdziały, gdzie bracia Józefa szukają jedzenia. Ojciec wysyła ich do Egiptu, żeby zakupili pożywienie, dlatego że głód jest taki, że już nie ma nic. I te całe 4 rozdziały, 42, kiedy bracia przybywają, tak, potem, oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Znowu to mnie zastanawia. Wiecie, kiedy pacyfikujemy czyjąś wizję, to konsekwencją po latach może być to, że jest zagrożone nasze życie. Więc bądźmy bardzo ostrożni, że kiedy ktoś przychodzi i mówi do nas, nawet ktoś, kto nam się naprawdę świrem wydaje i mówi, Pan powiedział, to bądźmy ostrożni w tym, żeby nie spacyfikować tego, co Bóg powiedział. Więc wracamy do tych, słuchajcie, czterech rozdziałów, które mamy teraz przed sobą, 42, 43, 44. I tak naprawdę w tym rozdziale odbywa się to, że Józef spotyka się ze swoimi braćmi. I myślę sobie, że przez te cztery rozdziały dzieje się to w nim, że on się tak naprawdę musi uporać z przebaczeniem. Bo wiecie co, jak ktoś nam zmiażdży rzeczy ważne w naszym życiu, to nawet jeżeli mu tego nie powiemy, to go tak skrzętnie omijamy, że my się nigdy w życiu z tą osobą więcej nie spotkamy. Nawet jak przebaczenie, cudzysłów, dokonało się w naszym życiu. Bo my jesteśmy często bardzo religijni, mówimy, tak przebaczyłem, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie pozwolę ci więcej jeździć po moim życiu. Jest jakaś granica, ja to pięknie umiem wytłumaczyć. Gdyby ktoś kiedyś potrzebował, to ja jestem super od usprawiedliwiania właśnie takich zachowań. Panie Jezu, ratuj mnie od tego. I wiecie, kiedy czytam tą historię, to myślę sobie, cztery rozdziały na przebaczenie. Oni przyjeżdżają, wyjeżdżają, on ich jednak nie wyciął, nie, żadnych intryg nie knuł mimo wszystko. I pomyślałam sobie, co musiało się w nim dokonać? Bo wiecie, to jest tak, że ktoś, kto zmiażdżył twoje życie, przychodzi i mówi, a teraz mi pomóż. A teraz od ciebie zależy moje życie. No to trochę o przebaczeniu, co? O takim prawdziwym przebaczeniu. Macie już na myśli tych, którzy rozdeptali ważne rzeczy w waszym życiu? Wiecie już? Poprzebaczaliście? Wszyscy odpowiecie, że tak. Boli was to, jak wspominacie? Dla mnie jakby ból jest wyznacznikiem tego, czy uzdrowienie się dokonało, czy nie. Jak się złamie ręka i ona się nawet zrośnie, ale boli jeszcze 4 lata, to uzdrowienie nie do końca jest, bo ono ciągle boli. Co prawda niektórzy się przyzwyczajają, mówią, że to jest już uzdrowienie, jak boli. Jak boli, to nie jest uzdrowienie dla mnie. Musi przestać boleć. I w emocjach też tak jest. Jeżeli dokonuje się uzdrowienie, jeżeli dokonuje się przebaczenie, to musi przestać boleć. To musi być tak, że nie spycham tych myśli jak śmieci, wyrzucam je, bo w ogóle nie chcę o tym myśleć. Tak, przebaczyłem, w ogóle nie wspominajmy o tym. Wiecie, tak na własny użytek opracowałam sobie takie 4 punkty przebaczenia. Chcecie usłyszeć? Takie, żeby naprawdę, żeby dokonało się przebaczenie i dokonywało się przebaczenie. Myślę sobie tak, Józef miał 4 rozdziały, to był kawał życia, dużo czasu to zajęło, ale też i skala była duża. I myślę sobie, że nas też dotyczą duże skale wiele razy, jak tak wyciągniemy to, co Bóg do nas mówił i to, co gdzieś zostało spacyfikowane. Pierwszy etap, w skrócie powiem wam o tym przebaczeniu, pierwszy etap przebaczenia to jest decyzja. Ja się decyduję na przebaczenie ze względu na Boże Słowo i ze względu na posłuszeństwo. Na nic więcej. Wszystkie instynkty mordercze wtedy są w normie. Ja się decyduję, ale dalej po prostu nie wchodź w moją drogę. Decyduję się ze względu na Pana i decyzją mówię, przebaczam. Tato, zdecydowałam się, w twoim imieniu przebaczam, ale słuchajcie, przebaczam. I w ogóle czuję się beznadziejnie, nie mogę sobie w ogóle poradzić z tą sytuacją. I wtedy mówię tak, to jest drugi etap. Mówię, Jezu, błagam Cię, ja potrzebuję przebaczyć sercem, ale już żeby przebaczyć sercem, żeby zmienić moje serce, to ja już potrzebuję Ciebie do tego, Duchu Święty. Naprawdę potrzebuję, żebyś zmieniał moje serce i żeby to przebaczenie mogło się dokonać sercem. Mija chwila, dłuższa albo krótsza, w zależności od skali. U mnie zawsze dłuższa, niestety. No i okazuje się, że tak, już sercem przebaczyłam i jest lepiej w moich emocjach, ale dalej jest źle. No dalej jest źle. Kiedy myślę o tym, no czuję się źle. I kiedyś rozmawiałam o tym z Panem Bogiem i mówię, Boże, i co ja mam z tym zrobić? Ja naprawdę zrobiłam wszystko według Twojego słowa tak, jak trzeba. Już, wiecie, modliłam się, Boże, uzdrów moje rany, wszystko, już co tam, nie tylko. No i źle. No nie, to przebaczenie nie jest takie, że mogłabym tak jak Józef, wiecie, stanąć, powiedzieć, że moje serce tęskni w ogóle. No nie. I Pan Bóg mówi, oddaj mi tą krzywdę, której dokonałaś, która się dokonała. Ja mówię, co? No mówi, jesteś skrzywdzona. Mówię, no jestem. No jestem. No autentycznie, no głupoty się przecież nie gniewam, nie? I Bóg mówi, oddaj mi krzywdę, jaka się dokonała na twoim życiu. Wiecie, pamiętam, raz robiliśmy takie doświadczenie z Jurkiem. Dotyczyło nas to razem i stanęliśmy i mówimy, Boże, oddajemy ci krzywdę całej tej sytuacji. Już jest wszystko poprzebaczane, ale naprawdę dalej czujemy się skrzywdzeni. Oddajemy ci tą krzywdę. Jurek miał ulgę po jednej dobie, ja po trzech. No zawsze tak jest. Ale rzeczywiście po trzech przyszła ulga. Myślę sobie, Jezus zabrał tą krzywdę, to poczucie krzywdy. Ale wiecie, po tych trzech elementach, po przebaczeniu takim z decyzji, po przebaczeniu sercem i to takim naprawdę, naprawdę, po oddaniu Bogu krzywdy, czasami zdarzało mi się, nad ranem szczególnie, że mi wracały niektóre rzeczy i moje myśli zaczynały krążyć znowu wokół tych traumatycznych historii, które się wykonały. I wtedy jest Duchu Święty, dziękuję Ci. Duch Święty mi przypomniał, jeżeli przebaczyłaś, to zacznij błogosławić tą osobę i wypowiadać nad jej życiem błogosławieństwo, czyli wszystko to dobre, co powinno się wydarzyć w jej życiu, co byś jej życzyła w przeciwnym duchu, czyli w Duchu Świętym. I wiecie, ja wtedy zaczynam wypowiadać i powiem tak, abstrahując od tego, co dzieje się w życiu tej osoby, którą błogosławię, ale to, co dzieje się w moim sercu, to myślę sobie, to jest to. Dokonuje się dla mnie, dokonuje się wtedy całkowite przebaczenie, całkowite uzdrowienie. I mówię wam to z doświadczenia. Możecie, kiedy tego słuchacie, to może być dla was piękna teoria, ale powiem wam, spróbujcie to zastosować w tych największych kalibrach waszego życia, a zobaczycie, jak to działa w praktyce. Musicie tego doświadczyć po prostu, doświadczyć przebaczenia. No więc 45 rozdział i tam jest coś takiego, że Józef, no właśnie tutaj sobie zapisałam, że co ten Józef musiał mieć w sercu, że tak reagował. Przebaczenie, pojednanie, no wszystko. 45 rozdział się rozpoczyna tak. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie i nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Czyli dał się poznać. I powiem tak, tak naprawdę kiedy jego postawa jest taka właściwie dla mnie miażdżąca, bo on mówi po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, on w 5 wierszu mówi do nich, lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów. Naprawdę musiał przebaczyć. Nie róbcie sobie wyrzutów? Jakbyście się zachowali. Że mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Jesteśmy w stanie taką postawę mieć? Nie rób sobie wyrzutów? Myślcie teraz o swoim olbrzymie. Nie rób sobie wyrzutów, że mnie tak paskudnie potraktowałeś. Dlatego, że to Pan Bóg położył na tym rękę. O nie, to trzeba naprawdę dużą drogę przejść, żeby tak mówić, nie? Ale wiecie, to jest możliwe. Z Bogiem to jest możliwe. I Bóg nas prowadzi do takiego miejsca. Więc tak naprawdę myślę, on musiał pielęgnować dobre uczucia, dlatego że on miał uczucia tęsknoty za ojcem i tęsknoty za braćmi. Jak tak dobrze się wczytacie w tekst, on naprawdę za nimi tęsknił. No mój sprawdzian jest taki, że wiecie, kiedy myślę o moich olbrzymach, to czasami myślę, nie, zupełnie chciałabym to wykasować, ale kiedyś Pan Bóg mnie zatrzymał i powiedział, wiesz co, a co ty się tak skupiasz na tych negatywnych rzeczach? A może byś pomyślała o tym wszystkim, co się wydarzyło pozytywnym, o tych pozytywnych rzeczach, które na przykład trwały kilka lat, a tylko jeden moment był taki, który wszystko skasował. No ale, wróć. Pomyśl o tym wszystkim, co się dobrego wydarzyło. Dlaczego zawsze myślimy o tym, co się złego w danej sytuacji wydarzyło i to, co złego się wydarzyło, po prostu celebrujemy we własnej głowie tak, że to nam urasta do do właśnie olbrzymich rozmiarów i mamy olbrzyma. Nie możemy przez to przejść. Słuchajcie, przebaczenie to podstawa ponoć w życiu chrześcijan. Mówię ponoć, bo byśmy inaczej wyglądali, gdybyśmy to praktykowali tak naprawdę na co dzień. Nie robi wyrzutów, nie robi wyrzutów. Jeszcze pociesza, to nie wasza wina. Nie no, Józefie kochany. Ogarnij się. Wiecie co? I ten Józef z tego wszystkiego mówi, słuchajcie, już nie siedźcie w tym Izraelu, tylko przyjeżdżajcie tutaj do Egiptu. Jedźcie, sprowadźcie ojca, sprowadźcie cały dobytek, bo te wszystkie wasze majątki typu bydło i co tam jeszcze macie, wszystko wam zdechnie, jeżeli nie przyjedziecie tutaj. I tak naprawdę potraktował ich jak dostojników. Wiecie, że bracia, ojciec i bracia Józefa dostali najlepszą ziemię w Egipcie. Ta ziemia Goszen, którą oni dostali, to była taka ziemia, że jak się dobrze czyta, to przeczytacie, że tą ziemię ominęły plagi egipskie. To było takie błogosławione miejsce. To było najlepsze miejsce, jakie mogli dostać. No i teraz słuchajcie, jak kończy. 45. Co my tutaj jeszcze mamy? 46. Ale ciekawe jest to, wiecie, właśnie w 46, że Jakub wyrusza do Egiptu. To mnie właśnie zastanawiało. I wiecie, dlaczego wyrusza? Dlatego, że coś Bóg mu powiedział we śnie. W swoje sny wierzył. Więc on był, Jakub, ojciec Józefa, był tym, który miał pojęcie, co to są sny. I miał pojęcie o tym, że Bóg mówi. Może nie chciało mu się wierzyć w to, że do takiego gówniarza może mówić, ale tutaj wyraźniej jest napisane, że wtedy rzekł Bóg do Izraela, czyli do Jakuba, w widzeniach nocnych mówiąc, Jakubie, Jakubie, on odpowiedział, oto jestem. Rzekł, jam jest Bóg, Bóg ojca twego, nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu, ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. I myślę sobie, czyli co? Czyli Jakub zareagował też na sen i zrobił wtedy dopiero, po tych wszystkich latach, zrobił to, co Bóg do niego powiedział. I dla mnie bardzo ciekawa jest ta historia o olbrzymach. Myślę, że wam troszkę rozjaśniłam. I właściwie mam takie pytanie. W którym rozdziale jesteście? Troszkę się cofnę, co? W którym rozdziale jesteście? Pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czy jesteście w miejscu, gdzie 37 rozdział, mam marzenie, jestem? Ktoś właśnie to pacyfikuje, depcze? W którym miejscu jesteś? Może jesteś już w niewoli, już ci podeptano. No ale w tej niewoli też nieźle ci się wiedzie, bo jesteś silna jednostka i mądra, wierząca. No ale może nawet jak ci się dobrze wiedzie, to jakieś więzienie zaliczasz. Zupełnie niesłusznie. I myślisz sobie, Boże, gdzie jesteś? A Bóg mówi, hej, jestem z tobą. To był dla mnie szok. Jak to, Boże? Bóg był z nim? Błogosławił mu? A on siedzi w więzieniu? Może tu jesteś? A może jesteś w zupełnie innym miejscu? Może jesteś w takim miejscu właśnie przed kimś obcym, przed kimś znaczącym, kto zaczyna cię wyróżniać. Może jesteś w miejscu, gdzie dostajesz wielką władzę. I mówisz, o, widzicie, tu żeście mnie popsuli, a tutaj mnie świat promuje. Obcy zupełnie. Proszę bardzo, ile szacunku, ile, tak? Takie miejsce też jest. I wiecie, w takim miejscu wiele razy nie możemy udźwignąć władzy. Jeden z polityków fajnie to powiedział. Mówi, to są fajni ludzie, ale zważyli rzeczy, dlatego że władzy nie udźwignęli. Pomyślałam sobie, oho, rozumiem chyba to. Jak jesteś w miejscu, właśnie takiego, wiecie, zranienia, z drugiej strony wywyższenia, takiego ogromnego szacunku i uznania. Czy jesteś w stanie to unieść we właściwy sposób? Gdzie jesteś? W którym rozdziale? A może jesteś już... No tutaj ten 41 to jest takie miejsce sukcesu. A może jesteś w miejscu, gdzie w tym miejscu sukcesu trzeba się jednak rozprawić z przebaczeniem i z przyjęciem tych, którzy rozwalcowali rzeczy, które miałeś najcenniejsze. I można tutaj bardzo łatwo można powiedzieć, wiecie co, ale ja dzisiaj do niczego was nie potrzebuję. Potrzebujesz, bo to chodzi o twoje życie. Potrzebujesz. I powiem, dla mnie bardzo trudne jest to, że to jest oczywiście tylko mały wycinek tych olbrzymów, bo ci olbrzymowie to mogą być różne rzeczy. Ale ja dzisiaj się skupiłam na dwóch takich najważniejszych. Na tym bezpiecznym miejscu, jakim jest rodzina. Ojciec, rodzeństwo. Mąż, żona. To są te najbliższe. Czy jesteś w miejscu przebaczenia? I bym zaryzykowała takie... Nie, to w ogóle nie jest ryzyko. Chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie bądź nigdy w miejscu, które pominie przebaczenie. Nie bądź nigdy. Nawet jakby nie wiadomo, jak cię to bolało. Przechodź to z Bogiem. Powiem tak. Pan Bóg powiedział, że nie daje nic, co jest ponad nasze siły. To bierz to i przebaczaj. Bierz to i przebaczaj i zobaczysz, i wtedy zobaczysz rozwój w swoim życiu. No bo słuchajcie, wiecie jak się kończy ta pierwsza księga Mojżeszowa? Kończy się tak, że w 49 Jakub umiera i błogosławi swoich synów. No i do każdego z tych synów jest tam wersecik albo dwa, ale do Józefa jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to długich. No i tu jest taki tekst bardzo ciekawy. On go błogosławi, wypowiada nad nim taką modlitwę błogosławieństwa na koniec. I ja pomyślałam, wiecie, kiedy czytałam tą modlitwę, to skojarzyło mi się, że kiedyś było takie słowo wypowiedziane do kościoła w Polsce, do poszczególnych kościołów w niektórych miastach, że Kościół będzie Józefem dla narodów. Czyli Kościół to będzie miejsce, z którego każdy głodny będzie mógł być zaopatrzony. Każda potrzeba będzie przez właśnie... Ja pomyślałam sobie, co? To jeszcze raz czytam to. I słuchajcie, co mi przyszło do głowy, do serca, nie wiem gdzie. W związku z tym błogosławieństwem. Tu jest napisane tak, ja wam przeczytam, a później troszkę opowiem, co mi się kojarzyło. 49 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 wiersz, jest napisane tak. Józef, płodna latorośl. To wypowiada Jakub nad Józefem na koniec. Józef, płodna latorośl. Płodna latorośl nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem. Niepokoją go, strzelają nań i zwalczają go łucznicy. Jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie. Dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz opoka Izraela, Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże. Wszechmogący niech ci błogosławi. Niech darzy cię błogosławieństwem niebios. Zaraz się ogarnę. Błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona, błogosławieństwem ojca twego, które przewyższa, błogosławieństwa gór odwiecznych. Wyborne dary wzgórz odwiecznych. Ach, ha, 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 niechaj spłyną na głowę Józefa i na ciebie poświęconego wśród braci swoich. No to tak. To tylko kawałek wam powiem. Wiecie, mam takie wrażenie, że Bóg mówi do kościoła. Józef, płodna latorośl. No czekaj, poczekajcie chwilę. Chusteczkę poproszę. Bóg właściwie mówi do kościoła tak. Płodna latorośl, małe coś. Płodna latorośl nad źródłem. Wiadomo, kto jest źródłem. Której gałązki rozrastają się ponad murem. Wiecie, mur to przeszkoda. Kościół to jest coś małego, co ma siłę rozrośnięcia się ponad każdą przeszkodę. Niepokoją go, strzelają nań, zwalczają go łucznicy, jednak łuk jego stale napięty. Wiecie, kiedy myślę o łuku, to myślę zawsze o modlitwie. Małe, ale bardzo, z bardzo dużym potencjałem do tego, żeby rozrosnąć się i pokonać każdą przeszkodę. To jest dzisiaj powiedziane do nas jako do Kościoła, do nas jako do ludzi, którzy tak naprawdę, wiecie, Kościół, to ja nie myślę o żadnej denominacji, myślę o ludziach, którzy po prostu kochają Jezusa i których, na których Jezus położył swoją rękę. Więc to jest nasz potencjał i to jest potencjał, powiem wam tak. Że ta płodna latorość, widzieliście kiedyś latorość, jak wygląda? Ona nie może być wiecznie mała, bo uschnie. Ona musi w odpowiednim czasie rzeczy zrobić. I ona w odpowiednim czasie, myślę sobie, że wiecie, jest odpowiedni czas na to, żeby wzrosnąć ponad mury. Ponad mury, które nieprzyjaciel wybudował w naszym życiu i mury, w których myśmy wzięli czynny udział, żeby one stanęły wysokie i były dobrze warowne. No to tyle chyba. Na dzisiaj wystarczy. Tato, ja chcę błogosławić wszystkich, którzy jesteśmy tutaj i chcę modlić się o to, żebyś rzeczywiście kładł rękę na naszym życiu i Duchu Święty, przychodź z objawieniem i przychodź ze zmianami. Przychodź z tym, że bierzemy się do pracy i wykonujemy dzieła, do których nas powołałeś, ale wykonujemy tylko te, o których do nas powiedziałeś. Tato, daj nam mądrość, byśmy nigdy nie rezygnowali z Twojej obecności, gdziekolwiek się znajdujemy. Czy jesteśmy w więzieniu, czy jesteśmy w niewoli, czy jesteśmy na wolności. Tato, bo wszędzie jesteś nam niezbędny. Twoja obecność jest niezbędna nam do codziennego życia. Tato, i przepraszamy Cię, że wiele razy wydaje nam się, że sami sobie poradzimy. Tato, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas. Amen.